Witam Państwa, jest środa, 22 lipca, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Kto zapłaci za wybory, które się nie odbyły? Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła w nocy poprawkę do ustawy o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią. Poprawka mówi, że wydatki na wybory prezydenckie, które nie odbyły się w maju, może zrekompensować Krajowe Biuro Wyborcze z budżetu państwa. Na poprawkę zwróciła uwagę posłanka Monika Wielichowska z Platformy Obywatelskiej, która napisała na Twitterze: Sejm, 12 godzinę trwa Komisja Zdrowia, procedujemy rządowy projekt ustawy o zapewnieniu funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu i jest poprawka PiS dotycząca 70 milionów nielegalnych wydatków Sasina na kopertowe pseudowybory. Krystyna Skowrońska z Platformy Obywatelskiej mówiła: to są nielegalnie wydane pieniądze, przez ileś miesięcy nie było do tego podstawy prawnej. Państwo dzisiaj robicie tak zwaną dupokrytkę i jeszcze żaden premier nie zadysponował wydania 70 milionów złotych bez podstawy prawnej. Drugie czytanie projektu ustawy ma się odbyć dziś po południu. Prokuratura odpowiada na tekst wyborczej o synu Jacka Kurskiego. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk stwierdziła, że zamieszczony we wtorkowym wydaniu Gazety Wyborczej tekst pod tytułem Koszmar Magdy w Leśniczówce jest nierzetelny i oparty na manipulacjach. W artykule wyborczej dziewczyna twierdzi, że syn Jacka Kurskiego molestował ją, gdy była w wieku od 9 do 12 lat. Rzeczniczka stwierdziła, że zdarzenia opisane w artykule nie były przedmiotem umorzonego śledztwa, ponieważ bohaterka publikacji nie wspomniała o nich ani w trakcie postępowania, ani w skierowanym do sądu zażaleniu na umorzenie śledztwa. Bohaterka artykułu Gazety Wyborczej została przesłuchana przez niezawisły sąd w obecności biegłego psychologa. Nie wspomniała wówczas o obcowaniu płciowym z osobą, której dotyczyło zawiadomienie. Wspominała jedynie o zdarzeniach sprzed około 6 lat, których nie można jednoznacznie zinterpretować jako czynów o charakterze seksualnym, powiedziała rzeczniczka prokuratury. Podkreśliła, że na decyzję o umorzeniu miały wpływ przede wszystkim opinie biegłych. Biegły psycholog miał stwierdzić, że przesłuchiwana dziewczyna może uzupełniać braki pamięci elementami, które nie miały miejsca w rzeczywistości. Kolejny biegły twierdził, że kobieta może nieświadomie mówić o zdarzeniach, które nie miały miejsca. Prokuratura uważa, że relacje dziewczyny były niespójne. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 ofiarach śmiertelnych chińskiego koronawirusa. W poniedziałek zmarły 4 osoby, wczoraj 9. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 1642 osoby. Resort podał też, że wykryto 380 nowych zakażeń, w tym 140 na Śląsku. W poniedziałek wykryto ich 279, wczoraj 399. Wykryto ognisko koronawirusa w Starachowicach w województwie świętokrzyskim, w hotelu, w którym odbyły się 2 wesela i impreza urodzinowa. Potwierdzono już 29 zakażeń zarówno wśród gości, jak i personelu. Na kwarantannę skierowano ponad 250 osób. Do firmy Biomed Lublin dotarła pierwsza dostawa osocza ozdrowieńców. Posłuży ono do produkcji leku na COVID-19. Biomed Lublin planuje rozpocząć produkcję immunoglobuliny w połowie sierpnia. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już prawie 620 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 1119 zakażonych osób. W sumie w USA zanotowano już 145 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj ponad 1300 osób. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 81 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj ponad 300 osób. W sumie w tym kraju zmarło na COVID-19 39 tysięcy osób. Hiszpański dziennik El Mundo podaje, że w ciągu pierwszego miesiąca po rozluźnieniu obostrzeń związanych z epidemią w kraju stwierdzono aż 18 tysięcy nowych przypadków. Dziennik dodaje, że wzrost liczby zakażeń wymknął się spod kontroli, szczególnie w Katalonii. Hiszpański premier Pedro Sanchez zapowiedział, że będzie koordynował działania przeciw dalszemu wzrostowi zakażeń. Działania te obejmą szczególnie najbardziej dotknięte epidemią części kraju, czyli Aragonię i Katalonię. 11 chińskich firm trafiło na amerykańską czarną listę. Ministerstwo Handlu Stanów Zjednoczonych ogłosiło w poniedziałek, że wpisało na czarną listę kolejnych 11 firm chińskich, które według amerykańskiego rządu biorą udział w łamaniu praw człowieka muzułmanów w chińskiej prowincji Xinjiang. Są to m.in. firmy tekstylne, którym zarzuca się wykorzystywanie przymusowej pracy Ujgurów, a także firmy prowadzące analizy genetyczne, które miały być wykorzystane do represji muzułmanów. Wpisanie na czarną listę oznacza, że firma nie może handlować z firmami amerykańskimi bez specjalnego pozwolenia Waszyngtonu. Oprócz nowo dodanych firm na czarnej liście wpisanych jest już 37 chińskich przedsiębiorstw, którym zarzuca się poważne łamanie praw człowieka mieszkańców Xinjiangu poprzez przymusową pracę, przymusową kontrolę urodzeń, masowe zatrzymania oraz próby niszczenia ich kultury i wiary. 17 lat po zaginięciu chińskiego biskupa podejrzewa się, że nie żyje. Chiński biskup James Su Jimin zaginął 17 lat temu po tym, jak odmówił przyłączenia się do patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, który jest kontrolowaną przez władze komunistyczną siecią katolickich parafii w Chinach. Po tym, jak biskup zaginął, przez cały ten czas nie było z nim kontaktu. Teraz podejrzewa się, że biskup nie żyje, ponieważ komunistyczna partia Chin zaczęła naciskać na Watykan, aby ten wyznaczył Francisa Anshushina, zastępcę biskupa James Su Jimina, na to stanowisko. Portal China Aid podaje, że biskup Francis Anshushin w 1996 roku został aresztowany za działanie w kościele podziemnym. 10 lat później został zwolniony, gdy zgodził się wstąpić do kościoła państwowego. W komunistycznych Chinach funkcjonują dwie grupy parafii katolickich. Jedna z nich to parafie należące do kontrolowanego przez Komunistyczną Partię Chin Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. Druga grupa to tzw. parafie podziemne, wierne Watykanowi, nie zgadzające się na podległość komunistom. Komunistyczne Chiny wykorzystują pracę Ujgurów do produkcji masek ochronnych. Jak podaje amerykański dziennik New York Times, komunistyczne Chiny zmuszają Ujgurów do pracy przy produkcji masek ochronnych. Dziennik twierdzi, że 17 firm produkujących maski bierze udział w tzw. programie transferu pracowników, w którym do pracy zmusza się mieszkających w prowincji Xinjiang Ujgurów. Dziennik przedstawia przykład firmy, która w połowie marca brała udział w przeniesieniu kilkudziesięciu Ujgurów z miasta Hotan na południu Xinjiangu do stolicy prowincji Urumqi. Firma ta w tamtym okresie produkowała sprzęt ochrony osobistej. Amerykański dziennik podaje także, że przed epidemią koronawirusa tylko 4 firmy w Xinjiangu produkowały sprzęt ochrony osobistej. W czerwcu liczba ta wynosiła już 51. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Środa, 22 lipca, ja nazywam się Tymoteusz Chojecki i zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa.
A my porozmawiamy sobie dzisiaj o państwach lewandowskich. Nie wystarczy już reklamowanie komunistycznej firmy Huawei. Teraz przeszli na platformę TikTok. O tym za chwilę. Porozmawiamy sobie także o prawdziwym dziennikarstwie, czyli jak w Anglii, dosyć lewicowej stacji BBC, skonfrontowano ambasadora Chin z tymi filmikami, z filmem, jak więźniowie w Xinjiangu są transportowani koleją, klęczą, mają zawiązane z tyłu ręce. Wygląda to jak transport do Oświęcimia. Zobaczycie reakcję ambasadora komunistycznych Chin. No i zadamy sobie pytanie, dlaczego w Polsce nie ma takich konfrontacji. Porozmawiamy sobie, jak zdążymy, jeszcze także o Jacku Kurskim, bo mamy oświadczenie prokuratury teraz odnośnie tych wczorajszych rewelacji, a także o tym, czy Włochy wyjdą z Unii Europejskiej, bo już jest zakładana partia właśnie ITX.
Jest też oświadczenie ślubnej żony pana Kurskiego, także tu rzeczywiście no, widać, że to, co wczoraj mówiliśmy, sprawa jest bardzo taka rozwojowa i no, uderzono w jakiś taki czuły punkt. Stąd to zwarcie, które przecież rozlało się też na konflikt rodzinny, pokazuje, że no, walka o władzę w Polsce weszła w jakąś taką decydującą fazę. Moim zdaniem ma to związek z tym, że właśnie Polska próbuje wyjść z tej sfery wpływów chińskich, gdzie zarówno rząd, jak i prezydent ją wcześniej wstawili. Przypominam, prezydent Duda partnerstwo z Chinami po Platformie Obywatelskiej podniósł na strategiczne, wszechstronne partnerstwo z komunistycznymi Chinami. Teraz, no, wchodząc, czy próbując przesunąć się, czy przestawić, chyba tak lepiej, na dwustronny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, muszą jakoś wyplątać się z tych chińskich powiązań. Stąd, myślę, jest to zaognienie, że tak powiem, w rodzinie, tak jak się mówi o rodzinie Soprano, czyli o mafijnych rodzinach, albo jak to mówią, że to te tam buldogi pod dywanem ze sobą walczą, a my uzyskujemy takie krótkie wrzutki różnych dziwnych tematów. Będzie tego niebawem więcej.
Wróćmy jednak do tematu Lewandowskiego, ale zanim zadamy wam zagadkę, ci co oglądali już dzisiejsze Pomyśl Dziś, to znają rozwiązanie. Otóż pewien pastor w Polsce wymyślił, jakie jest znamie bestii.
Odkrył znamie bestii. A może miał objawienie?
Przypominamy, znamie bestii to jest coś takiego opisanego w Księdze Apokalipsy, w objawieniu świętego Jana, to jest ostatnia księga Biblii, że w czasach ostatecznych, gdy pojawi się Antychryst, to wtedy będzie takie znamie, bez którego nie będzie można sprzedawać i kupować. I jeden pastor w Polsce już dzisiaj wie, co to jest. Zobaczycie na koniec, możecie wpisać na czacie swoje przypuszczenia, co to jest już tym znamieniem bestii, bez którego nie można kupować i sprzedawać.
Bo znam rozwiązanie i rzeczywiście próba odpowiedzi na to pytanie, czym jest to znamie bestii, jest poważną sprawą. No, ale ta odpowiedź to was powali z nóg. Wracając jeszcze do tego znamienia bestii, tu jest ważny element, że ono jest utożsamieniem się z osobą Antychrysta. Że to jest znamie wiążące człowieka, który przyjmuje to znamie, to tak jak kiedyś było tak, że jak ktoś do kogoś należał, niewolnik, no to mu takie piętno wypalano i to był taki znak własności. To jest do tego właśnie w Biblii odwołanie, że w czasach ostatecznych, gdzie będzie właśnie jeden rząd światowy ze światowym dyktatorem, no to w ten sposób będzie się znaczyć, czy człowiek należy do systemu, czyli oddaje cześć diabłu w postaci Antychrysta, czy też no, jest pozasystemowy. No i tu...
No i dzisiaj ten pastor...
Znaczy, właśnie!
Dzisiaj to znamie jest obecne. U każdego z nas być może.
Tylko problem z tym czołem. Bo miejsce jest albo nadgarstek, albo czoło. No, to zresztą zobaczycie.
Zaraz zobaczycie na koniec. Przechodzimy do tych Lewandowskich. Na Sportowych Faktach czytamy. Robert Lewandowski wrócił na TikToka. Napastnik Bayernu Monachium najpierw zaprezentował swój trening, a następnie wraz z żoną Anną pochwalił się tanecznymi umiejętnościami. W ostatnich dniach urlopu wyraźnie aktywny na portalu społecznościowym TikTok jest Robert Lewandowski. Wrzucił ostatnio firmy takie filmiki z podkładem muzycznym, gdzie tańczy wraz z żoną, to...
Co oni tam tańczą?
Jakieś Bella Ciao, to podobno jest jakiś utwór komunistycznych partyzantów.
Na to zresztą nic, w tej rodzinie to już mnie nic nie zdziwi.
Robert Lewandowski jest obserwowany na TikToku przez ponad 2 miliony osób. Najwięcej wyświetleń ma filmik z 13 milionami, 13,5 miliona. Dlaczego w ogóle o tym mówimy, dlaczego to krytykujemy? Warto przypomnieć sobie, że TikTok to jest chińska aplikacja społecznościowa, zakazana już między innymi w Indiach. Indie zakazały ponad chyba 48, z tego co pamiętam, aplikacji chińskich używania przez swoich obywateli, dlatego żeby nie byli szpiegowani. Stany Zjednoczone rozważają już wprowadzenie zakazu.
Już wiadomo, że tam są zatrudnieni cenzorzy do tych użytkowników z Zachodu, żeby czasem wśród tych filmików nie pojawiło się coś, co by uderzyło w interesy komunistycznej partii Chin.
Mike Pompeo, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, powiedział: nie chcę uprzedzać ewentualnej decyzji prezydenta Donalda Trumpa, ale przyglądamy się temu. Powiedział powiedział w poniedziałek Fox News. Jego zdaniem ludzie powinni pobrać aplikacje tylko wtedy, gdy chcą, by ich prywatne informacje były w rękach komunistycznej partii Chin. Urzędnik z kolei z gabinetu Donalda Trumpa powiedział, że działania wobec TikToka i WeChata w najbliższych tygodniach zostaną podjęte w Stanach Zjednoczonych. No ktoś powie, no to Stany Zjednoczone to walczą z Chinami, to nie są jakieś rzetelne dane, no ale na polskim internecie też możecie przeczytać ciekawe informacje. Na przykład portal Niebezpiecznik zamieścił na początku lipca taki artykuł, który opisuje, jak TikTok śledzi, jak TikTok ciebie śledzi, skąd pobiera dane. I mamy tak, mamy tu rzeczywiście bardzo, taka jest długa lista na tym artykule. Pobiera m.in. informacje o sprzęcie, o procesorze, identyfikatory sprzętowe, rozmiar ekranu, miejsce na dysku, zajęcie pamięci. To powiedzmy jest jeszcze w miarę coś normalnego, bo aplikacje rzeczywiście często o sprzęcie pobierają dane, żeby móc lepiej rozwiązywać błędy, ale TikTok nie pozostaje na tym. Pobiera także informacje sieciowe, adresy IP, zewnętrzne, lokalne, MAC, adres routera, smartfona i nazwę sieci Wi-Fi. Także pobiera informacje o zainstalowanych aplikacjach, nawet tych, których już nie ma na telefonie. Tutaj autor podejrzewa, że dane mogą pochodzić z systemowego kasza, gdzie ślad o doinstalowanych aplikacjach zostaje. Także informacje o lokalizacji. Próbkuje co 30 sekund.
Czyli wie, gdzie jesteś, tak?
Gdzie jesteś. Także tutaj piszą na niebezpieczniku, że ktoś może pomyśleć sobie, spoko, zablokuje adres IP serwera po stronie swojego DNS-a lub firewalla, no i TikTok nic nie może zrobić. Niestety wtedy aplikacja nie działa. Po prostu
czyli
stwierdza, że,
widać, że
nie ma możliwości działania. Ale to nie jest jeszcze koniec.
Prawdziwym jej celem nie jest pokazywanie wygibasów takich osobistości jak Lewandowski, czy na przykład pan szef telewizji w TVP3, pan Pereira, możemy zobaczyć, bo to jest z kolei jego, tutaj taki wiecie, tu mamy z lewa Lewandowski, a tu prawandowski.
Coming out, jak to się
coming
teraz
out, prawandowski, czyli prawicowy, katolicki, oczywiście powiązany tam z rodziną panującą, wszystko i tak dalej, a głupi tak samo. No zobaczcie, jak to głupota nie wybiera, że tak powiem, stronnic politycznych.
Ale to nie jest jeszcze koniec, bo najciekawsze w tym artykule jest na końcu. Otóż TikTok ma też możliwość pobrania pliku zip, czyli spakowanego archiwum, z zewnętrznego serwera, rozpakowania go i uruchomienia, tak twierdzi autor tego portalu. Także to jest już funkcja wybitnie trojańska, bez twojej wiedzy, zgody. TikTok mógł wtedy, bo to jest początek lipca, autorzy mówią, że być może coś się zmieniło do tego czasu.
Teraz szczytuję piny i te numery konta i będzie sobie przelewę robił z twojego konta.
TikTok miał możliwość pobrania zip, tak, z archiwum, gdzieś tam z zewnętrznego serwera, rozpakowania i go uruchomienia, czyli mógł odpalić jakiś program, aplikację na twoim telefonie, na komputerze, jeśli miałeś zainstalowaną aplikację, bez twojej wiedzy. Dlaczego to jest coś dziwnego? Możemy jeszcze krótko pokazać Lewandowskiego, jak zachęca, żeby go obserwować na TikToku. To jest, teraz pokażemy pierwszy filmik, jak tam żongluje sobie piłeczką i zachęca do właśnie korzystania z TikToka, obserwowania go na TikToku.
Hi, jest Robert Lewandowski. Follow me on TikTok.
Tak internacjonalistycznie mi to jakoś zaleciało, tak. Nie po polsku, nie?
Po polsku to do mnie bardzo mówił. Co w tym złego, że występuje, no to jest gwiazda piłki nożnej, tak, ale można powiedzieć już celebryta. Co złego, że chce się zaprezentować na jakimś o jeden więcej portalu, no bo jest na Twitterze, na Instagramie, nie wiem, tam pewnie na Facebooku. No co z tego, że chce więcej popularności?
No dzisiaj mamy taki świat, że zdecydowana część ludzi, najpierw młodych, ale potem im to zostaje, orientuje się nie na filozofów greckich, nie na wielkich polskich królów. O Jagielle to chyba nie słyszeli, może teraz gdzieś przy okazji 610. rocznicy, ale to z rzadka. Nie na przykład bohaterów polskich powstań, bitew, nie na tam jakichś wielkich naukowców, Newtonów, Pascali. Ci akurat byli w konflikcie, no ale jedni mogliby tego, a drudzy tamtego naśladować. Nie. Dzisiaj zdecydowana część populacji ludzkiej, czyli też zdecydowana część Polaków, orientuje się, czyli swoje wybory, swoje jakieś postrzeganie świata kreuje poprzez celebrytów. Z polskich celebrytów chyba pan Lewandowski, pani no tam trochę mniej, ale też próbuje, jak widać, zaistnieć, no jest chyba jednym z najpopularniejszych. Czyli ten człowiek będzie miał wpływ na wychowanie, na myślenie największej ilości Polaków. Być może na myślenie twojego dziecka. Możesz o tym poważnie pomyśleć, że ten człowiek, którego właśnie omawiamy, będzie miał wpływ na myślenie twojego dziecka. To jest pierwsza, bardzo ważna obserwacja. Zwykle te gwiazdy są dość głupie. Można powiedzieć głupiutkie, jeśli to są kobitki. Nie? Tu sportowcy są pewną, często można powiedzieć, pewną odskocznią od tego takiego głupiutkiego obrazu takich celebrytek czy celebrytów śpiewających. Nie? Chociaż zdarzają się też chlubne wyjątki, polscy raperzy, Kanye West, też tu będziemy niedługo o nim mówić, tam od czasu do czasu coś mądrego tam powiedzą, ale no przeciętna to jest raczej głupota, nie? Sportowcy byli tutaj do tej pory, no raczej, szczególnie polscy sportowcy, trzymali pewien poziom, czy pion, może lepiej powiedzieć, i rzeczywiście głównie skupiali się na tężyźnie fizycznej, na reprezentowaniu Polski.
Na muzyce disco polo.
Nie, właśnie przeżywali śpiewanie hymnu. Ja mówię o tych sportowcach, których jeszcze ja tam gdzieś pamiętam.
Sprzed 50 lat.
Tam nie bądź taki złośliwy, nie 50, tylko 40, no może 5, ale nie ma to wielkiego znaczenia, bo myślę, że i za twojej młodości, czyli 60 lat temu, też chyba paru sportowców, których naprawdę mógłbyś powiedzieć, że ci zaimponowali swoją właśnie klasą piłkarską, oddaniu treningowi, oddaniu drużynie, czy jeśli indywidualnie, no to oddaniu Polsce.
Z polskich?
Znaczy, to naprawdę już nikt?
W tych czasach, już powiedzmy od lat 90, to polscy piłkarze raczej słynęli właśnie ze spożywania alkoholu i muzyki disco polo i takich fryzur, wiesz, wylizanych w górę. To
nawet Franek, łowca bramek?
No Franek to tam, powiedzmy, czyli może nie, ale tam...
Aha, no, no dobra, to...
Przynajmniej nie słyszałem nic na ten temat, tak?
Zdarzali się naprawdę sportowcy, którzy też pokazywali swoje życie, jak się podniosło z jakiejś ruiny, no niektórzy w ruinę wpadali, no ale...
Franek teraz SLD jest europosłem.
No to żeś ktoś mi dołożył. W każdym razie dzisiaj no już takich sportowców jest rzeczywiście coraz mniej i tu główna zasługa jest właśnie państwa Lewandowskich, którzy przenieśli takie, można powiedzieć, troszeczkę wzory zachodnie z tych takich celebrytów. Myślę, że to ilość pieniędzy im tam tak, no bo wiecie, jak człowiek jest słaby charakterologicznie, no to duże pieniądze, no to już jest wielki kłopot. No i Lewandowscy właśnie weszli w wielki kłopot z powodu dużej ilości pieniędzy. Dla nich już tylko się liczy popularność i pieniądze. Dobrze, że jeszcze od czasu do czasu po polsku mówią. No i teraz to jest ideał dla twojego dziecka, bo 13,5 miliona. No wiadomo, że jak on już tu próbuje się tak, no, taką gwiazdę międzynarodową, to już dla dzieci polskich może to nie jest główny target tutaj, te 13,5 miliona, ale myślę, że parę milionów, milion, dwa polskich dzieci, czyli jest wysokie prawdopodobieństwo.
Ileś też ludzi, myślę, że weszło w ogóle na TikToka, no bo to jednak nie była tak popularna platforma, no tak, dlatego mówię, że Lewandowski się na niej pojawił.
Sam TikTok jest dla mnie jak gdyby tylko elementem tego złego trendu, bo pan Lewandowski przeróżne inne złe rzeczy pokazuje, wychwala te komunistyczne produkty. Teraz okazało się, że mu ręka, że tak powiem, nie zawahała się wziąć 50-milionową dotację z budżetu, czyli z pieniędzy podatników. No, zarabia tyle, że można by obdzielić pewnie tam kilkuset Polaków i jeszcze by mieli dobrobyt, a wyciąga rękę po pieniądze, które płaci no, babcia w bułce, jak kupuje przedsiębiorca, który wstaje o 3 w nocy, żeby otworzyć zieleniak i tak dalej, no to Lewandowski właśnie po te pieniądze sięgnął na bezczela. Bo
tam, funduszu chyba Polska Wschodnia to się nazywało.
No tak, czyli dla biednych regionów Europy Wschodniej, nie?
Swoją knajpę na wodzie będzie.
Tak, 30 osób zatrudni i 50 milionów przyjmuje. Także no, to jest człowiek, który już nie będziemy tam się długo nad tym rozkliwiać, bo to tam państwo mniej więcej znają naszą opinię na ten temat, tylko pokazuje, że teraz ten ideał idzie do waszych dzieci. Ten ideał będzie za 5 czy 10 lat wśród wyborców, którzy będą głosować. Nie?
Może czyli, być prezydentem?
Czyli zobaczcie, będzie takie całkowite sprzedanie wartości patriotycznych na rzecz internacjonalistycznych, czy chińskich, czy innych. I absolutna taka beztroska, jeśli chodzi o podejście do socjalizmu czy komunizmu. Nie? No to takie będziemy mieli przyszłe pokolenia. I teraz drugi, czyli ten wpływ na młodych ludzi, na miliony młodych ludzi w Polsce. Wpływ trujący, demoralizujący. I dalej problem dziennikarzy. Zdaje się, że oprócz nas, to tylko jeden dziennikarz w Polsce, pan Mucha z Krakowa, odważył się naruszyć świętość Lewandowskiego, jeśli chodzi o wizerunek w mediach i napisał parę...
Wczoraj chyba pan Sumliński coś napisał, że to wstyd, że tą piosenkę komunistyczną śpiewają.
No czyli próbują nas naśladować i tam. No niech próbują, proszę, proszę bardzo. Ale mówię o dziennikarzach i artykułach. No to chyba tylko jeden artykuł pana Muchy z Krakowa mi jakoś przychodzi na pamięć. Dziennikarze w ogóle, zobaczcie, nie zadają tych pytań. W ogóle nie zadają Lewandowskiemu ani pytań o TikToka, ani pytań o Huawei, które przecież jest elementem szpiegowskim i tu już wojna się toczy, można powiedzieć gospodarcza, informacyjno-gospodarcza wojna. Stany Zjednoczone mówią, z żadnym krajem nie będziemy mieć sojuszniczych relacji, dopóki będzie tam obecność firmy Huawei w sieci 5G. To jest wprost. Nawet Trump się chwali, że Borisa Johnsona, premiera Zjednoczonego Królestwa, że tak powiem, skłonił do zmiany decyzji w sprawie Huawei. Bo wcześniej Anglia powiedziała, że Huawei w pewnym zakresie będzie mógł, a teraz nie, że nie będzie mógł. Wyrzucamy to chińskie badziewie komusze ze Zjednoczonego Królestwa. Także wojna na całym świecie się właśnie toczy o Huawei, a zobaczcie, jeden z Polaków robi na froncie komunistów z Huawei. No to jest, no co to jest? No to wiecie, nie mieści mi się to w głowie, jak się można tak zagubić, pogrążyć w pogoni za pieniądze.
Teraz zaprezentujemy wam wycinek teraz jeszcze z naszego programu.
Dokończę, zobaczcie, żaden dziennikarz nie pyta Lewandowskiego, dlaczego tak robi. Czy wie, że na przykład reklamując TikToka, reklamując Huawei'a, wspiera współczesny Auschwitz?
To jeszcze o tym pokażemy, jak na Zachodzie.
Przecież tak z tym dziennikarze, powinien być dzisiaj.
Jakie pytania na Zachodzie zadają dziennikarze?
Dokładnie. Dzisiaj z tym Lewandowski powinien być przez każdego sportowego dziennikarza skonfrontowany. Żaden nie ma jajeczek nawet.
Oni powiedzą, że nie mieszajmy sportu z polityką i to będzie ich wytrych na całą tą sytuację. Pokażemy państwu teraz, co pani redaktor Hanna Shen mówiła o TikToku wtedy, gdy prezydent Duda wystąpił, objawił się nam na TikToku, bo okazuje się, że TikTok w Stanach Zjednoczonych to był raj dla pedofilii i łowców dzieci, bo właśnie tam oni szukali, bo to była taka platforma dla młodzieży. Także poprosimy teraz o ten komentarz pani redaktor Hanny Shen.
Pani redaktor, czym jest ten TikTok, który promuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej?
To jest podobno, ja nie korzystam z tej aplikacji, ale to jest podobna jakaś aplikacja, która jest dość popularna wśród młodzieży. W Stanach Zjednoczonych bardzo przed tym przestrzegają, dlatego że w zeszłym roku rząd nałożył karę na tą firmę, kilka milionów dolarów, dlatego że okazało się, że ona jest takim terenem, była nazywana terenem łowów dla pedofilii po prostu. I tam pewne rzeczy musieli zmienić, także to była zupełnie zbierano informacje o dzieciach, o dane osobiste dzieci poniżej 13 roku życia, mimo że ta aplikacja była i chyba jest niedozwolona dla osób poniżej 13 roku życia. Ale to nie jest najgorsze. To jest firma, która jest no, firmą prywatną oczywiście, ale no, pod totalną kontrolą partii komunistycznej. Założyciel tej firmy rzeczywiście wydaje się inżynier, który miał parę fajnych pomysłów, ale no, bardzo szybko go sprowadzono na ziemię. Rozpoczął się na niego bardzo duży atak w mediach komunistycznych. No i opublikował on na jednym z portali społecznościowych takie przeprosiny, że rzeczywiście on tak jakoś chciał ten portal dla wszystkich otworzyć, tam wszystko można było pisać, no on tak nie przeprasza, bo on nie respektował te wartości socjalistyczne i nie kierował się myślami Xi Jinpinga i taką ideą, która ona nazywa się, to jest jedna z myśli Xi Jinpinga, cztery zrozumienia, to nie będę mówić co to, bo to, o co to te cztery rzeczy, krótko mówiąc, trzeba kochać partię i kochać prezydenta Xi Jinpinga i on się nie bardzo tym kierował. I to było takie, no, dla człowieka zachodu, który to czyta, to oczywiście bardzo żenujące, ale to był taki też sygnał pokazujący wszystkim, no, że to jest firma, która jest po prostu w tej chwili totalnie na życzenie partii i będzie robić to, co robi partia. I rzeczywiście między innymi jeden z australijskich think tanków przeprowadził takie badanie i stwierdził, że to jest firma, która na przykład bierze udział w programie Pomoc Xinjiangu, Xinjiangowi, prowincji Xinjiang. No, ten program Pomoc dokładnie się nazywa, teraz w ogóle Pomoc to chińska, to jest takie fajne hasło, więc dla Xinjiangu ta pomoc to oznaczała budowę obozów koncentracyjnych. I jednym z firm obok Huawei, główną firmą, która brała w tym udział, to jest właśnie firma, która jest właścicielem tej aplikacji TikTok. Czyli to jest po prostu firma, która służy państwu chińskiemu do inwigilowania Ujgurów, do cenzurowania tego, co oni piszą. No, na Zachodzie to rzeczywiście zobaczyliśmy w zeszłym roku, był taki materiał, chyba nawet państwo też to pokazywali, takiej młodej dziewczyny, która, bo to są takie krótkie filmiki, i ona tak, przy takim krótkim filmiku, coś tam robiąc rzęsami, pokazując jak się, nie wiem, wydłuża czy coś takiego, to opowiadała, co się dzieje w Xinjiangu w obozach koncentracyjnych, to oczywiście było takie, no, w kontraście, to miał być taki niewinny program, a tutaj ona rzeczywiście powiedziała prawdę. Ten materiał został od razu usunięty przez TikTok. Jej konto zostało zablokowane, ale ponieważ wiele osób zrobiło tego kopię, zrobiła się taka afera na cały świat, no okazało się, że ta presja ma sens i jej konto zostało zwrócone, ale to pokazało całemu światu, to jest dziewczyna, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, że nawet za granicą ta inwigilacja może nas dosięgać i to między innymi mówił ten raport tej australijskiej instytucji, że działanie TikToka to było takie no etapami, tak zresztą działają te firmy, one najpierw inwigilują obywateli chińskich tam u siebie, potem tę inwigilację rozszerzają na Chińczyków mieszkających za granicą i następny etap to już jest my wszyscy. No i przypadek tej dziewczyny w zeszłym roku pokazał, że to już się zaczyna. Także ewidentnie jest to narzędzie inwigilacji i cenzury państwa chińskiego, które chce nam to jakoś fajnie zapakować. No i potrzebuje takich ludzi, którzy to jeszcze ładnie zareklamują. No i dokładnie to zrobił Andrzej Duda. To jedna sprawa, że firmuje taką związaną z aparatem inwigilacji chińskiej firmy. No a druga, no w momencie takim, kiedy no wszyscy właściwie w jakiś sposób cierpią z tego powodu, że mamy wirusa, który nam rzucili Chińczycy, to w tym momencie, no to jest moment, kiedy właściwie no powinno się czymś poważniejszym jednak prezydent zająć, no ochroną naszego bezpieczeństwa. A w tym momencie on promuje nam chińską firmę, która jeszcze jest zagrożeniem dla tego bezpieczeństwa.
Jakiś taki dziwny zbieg okoliczności. Zobacz, najpierw promuje Huawei, którą mówiliśmy, że też jest firmą szpiegowską, a teraz nagle przerzuca się na TikToka. Też dziwnym zbiegiem okoliczności możecie, ci ludzie, którzy tam bardziej się orientują w Lewandowski, śledzą ich życie, to wiedzą, że on też przecież z tego, co pamiętam, jakieś wczasy też w Pekinie spędzał, w Chinach, jakieś podróż po Chinach, także tam nie tylko to jest znajomość jakaś taka zdalna.
Nie tylko zwykły cash.
Także to jest jakiś, powiedzmy, dziwny przypadek, tak to ujmijmy.
Myślę, że nie taki dziwny, bo firma Huawei ma coraz gorsze notowania. Praktycznie kampania Trumpa no, już zniszczyła kompletnie reputację tej firmy. To już każdy wie, że to jest chińskie narzędzie szpiegowskie, że to jest, można powiedzieć, element podboju świata, armii czerwonej, czy żółtej, czy jak ją tam nazwać, w każdym razie komuszej, zbrodniczej armii. Nie? No to teraz trzeba przebrać chińskich szpiegów, tych internetowych, nie? Czyli to narzędzie szpiegowskie. Już Huawei coraz gorzej funkcjonuje jako narzędzie szpiegowskie. Trzeba w jakieś takie szaty głupoty, takiego klauna, cyrku, wiesz, tu se Duda wokół rury, tu Pereira, tu Lewandowski z Lewandowską zatańczy, że to takie bezpieczne nic, to taka czysta rozrywka. No, czysta szpiegowska rozrywka. Jak to się śmieją z głupiego Zachodu chińscy komuniści, każdy, kto se to zainstaluje, no to tylko poszerza uśmiech chińskich szpiegów komunistycznych.
Powiedziałeś, że w Polsce nikt nie zadaje takich niewygodnych pytań do Roberta Lewandowskiego czy do chińskiego ambasadora, no bo ten ambasador, on sobie publikuje listy i je możemy zobaczyć później na Onecie,
w Rzeczpospolitej, to takie stałe tuby chińskiej
Zobaczcie teraz
propagandy.
Państwo rozmowę w BBC w Wielkiej Brytanii z ambasadorem Chin. Jak tam wygląda rozmowa prawdziwego dziennikarza właśnie z chińskim ambasadorem? Materiał jest po angielsku, ale mam nadzieję, że dacie sobie radę.
Let's look at some very disturbing drone footage that's been widely shared around the world. This is almost certainly over northern China, over Xinjiang. Can you tell us what is happening here?
I cannot see, this video. This is not the first time you show me. I still remember last year you show me what is happening in Xinjiang.
In Xinjiang,
but,
exactly.
But let me tell you this. Xinjiang, have you been to Xinjiang yourself?
No, I never have.
You know, Xinjiang is regarded as the most beautiful place in Xinjiang. There's a Chinese saying, you do not know how big China is.
Ambassador, that is not beautiful coverage, however, is it?
You know, Xinjiang, that is exactly what I'm going to tell you. Since 1990, Xinjiang has completely changed because there's thousands of terrorist attacks. People
That was 10 years ago. Can I ask you why people are kneeling, blindfolded and shaven and being led to trains in modern China? Why? What is going on there?
I do not know where you get this videotape. You know, sometimes you have a transfer of a prisons and prisoners, you know, in any country.
But just what is happening here, Ambassador?
I do not know. Why did you get this video clips?
These have been going around the world. They've been authenticated by Western intelligence agencies and by Australian experts who say these are Uyghur people being pushed onto trains and taken off.
Let me tell you this. The so-called Western intelligence keeping up make this a false accusation against China. They said 1 million Uyghur has been persecuted. You know how many population Xinjiang has? It's just about 40 years ago, it's 4-5 million. Now it's 11 million people. And people say, you know, we impose, we have a ethnic cleansing, but the population has doubled in 40 years.
I'm so sorry to interrupt, but according to your own local government statistics, the population growth in Uyghur jurisdictions in that area has fallen by 84% between 2015 and 2018. 84%.
That's not right. I gave you an official figure. You ask me, I gave you this figure as a Chinese ambassador. This is a very authoritative figure. In the past 40 years, Uyghur population increased, the population in Xinjiang increased to double. The population doubled. So there's no so-called restriction of the population. There's no so-called false abortion and so on.
Widać konsternację na tym filmie tego ambasadora. Na początku, jak pada to pytanie, to milczy, no bo ten filmik leci, a on milczy. Potem mówi, potem mówi, że nie widzi, to puszczają mu jeszcze raz, a potem się pyta, skąd pan to ma.
I dlaczego? Jak to? Jakim prawem pan ma ten film w ogóle? Próbuje pójść w tą stronę. Znaczy, na początku on próbuje słodko pierdzieć. Jaki to
piękne krajobrazy.
Może by pan przyjechał na wycieczkę. Może panu zafundujemy obiad i 5 gwiazdeczek i jakąś gwiazdeczkę. Już takie, wiecie, tak jak tych polskich notabli czy przedstawicieli szczególnie mniejszych miast, którzy tam, czy uczelni, które ciągle jeżdżą do Chin, no to właśnie ich tak obrabiają. To jaki piękny kraj. Ale dziennikarz mówi, ale my nie o pięknym kraju mówimy, my o obozach koncentracyjnych, które we współczesnych Chinach są dzisiaj. Co pan na to, ambasadorze? Ale
jak to? Pierwszy raz mi to pokazujecie? To, ale w ogóle skąd wy to macie? To w ogóle to jest nagonka na Chiny, intelligence amerykański, imperialiści. No to mniej więcej jest taka rozmowa, tak wam, wolnym
tam
tłumaczeniu.
Tam mówi, że populacja wzrosła w Xinjiangu.
Że wszystkim jest bardzo dobrze i wszyscy chwalą, a jak ktoś nie chwali, to znaczy, że chory psychicznie. No to trzeba mu pomóc, no to i psychuszka u nas jest dla nich.
Bo tutaj też widać jakieś dane, on wyciąga, że przez 40 lat populacja wzrosła dwukrotnie. No prawda jest taka, że w ogóle na świecie populacja od lat 80. do teraz wzrosła prawie dwukrotnie, bo był on wtedy 4,5 miliarda, teraz jest prawie 8.
Komuniści w latach...
Dziennikarz mu mówi, że w 3 lata, od 15 do 18, populacja Ujgurów spadła o 85%, a on mówi, że to jakieś nieprawdziwe dane, skąd pan je ma?
Skąd pan je ma i dlaczego pan o nich publicznie mówi? To w komunizmie było coś takiego. Kiedy, wiecie, na Zachodzie budowano tam wieżowce, ścigano się ile tam metrów, czy tyle, coraz to w którymś mieście tego. Samochody to takie, że głowa mała, my tu jeździliśmy syrenką, a wiecie, jaki był argument komunistyczny wtedy? A zobaczcie, przed wojną, za sanacji, toście chodzili srać za stodołę i mieszkaliście w drewnianej chacie pod strzechą. A teraz zobaczcie, macie M5, gdzie tam M5? M3 w bloku, a ile murowanych obór jest, towarzysze, na wsi. No wiecie, to oni wieżowcom i samochodom przedstawiali rowery i obory. No to mniej więcej jest poziom tego chińskiego aparatczyka, wspólnika morderców, dokładnie ten sam.
Ale szacunek dla tego dziennikarza, bo widać, że odważył się coś takiego skonfrontować chińskiego ambasadora. W Polsce coś nie do pomyślenia, żeby jakieś takie niewygodne pytania ambasadorowi BBC, chińskiemu zadawać.
BBC kiedyś słynęła właśnie z takiego dziennikarstwa, później mocno zlewaczała, ale chyba chce odbudować swoją reputację, to raz. A po drugie, nasi widzowie z Polonii, która mieszka w Zjednoczonym Królestwie, mówią, że całkowicie zmieniła się narracja. Że teraz dziennikarze się prześcigają. Myślę, że to jest właśnie klimat polityczny. Zobaczcie, tam Trump się dogaduje z premierem Johnsonem. Sprawa umowy o wolnym handlu USA, Wielka Brytania już po całkowicie porzuceniu tego komunistycznego łajna Unii Europejskiej. Nie? Już tam wszystko fajnie. Jeszcze mieli jakiś opór, jeśli chodzi o Chiny, bo liczyli na to, że jak Unia, tutaj handel z Unią pewnie trzaśnie, no to wtedy będą mieć tam jakiś handel z Chinami. Trump to przełamał i dzisiaj zobaczcie, po tym klimacie politycznym idzie klimat medialny. Dziennikarze zaczynają prawdę o komunistycznych Chinach i ich zbrodniach mówić. U nas ani jeden dziennikarz praktycznie tego nie robi. Oprócz oczywiście telewizji Idź Pod Prąd, no ale to musiał w co drugim zdaniu dawać, to już tam miejmy to jako domyślne. Co to oznacza? Że tak naprawdę u nas klimat polityczny jest komunistyczny i prochiński. A od czasu do czasu tylko fałszywe sygnały do Stanów Zjednoczonych wysyłamy.
No warto porównać przecież, jaka jest krytyka pod adresem pani ambasador Mosbacher i jak chętnie wszyscy się o tym rozpisują.
A który ruch narodowy, jest... jakiego narodu skrytykował mordercę
ja nie słyszałem.
Chińskiego?
Nie słyszałem, żeby była jakakolwiek krytyka pod adresem ambasadora Chin.
Chodź za gwostka.
Będziemy zmierzać ku końcowi. Jeszcze cię poproszę o komentarz tych dwóch spraw. Mówiłem, że prokuratura wydała oświadczenia na temat artykułu Gazety Wyborczej.
Chyba ta pani, która prowadziła sprawę.
Być może pani, to jest pani Grażyna Wawryniuk. Ona w swoim oświadczeniu pisze mniej więcej tak. Bohaterka artykułu Gazety Wyborczej została przesłuchana przez niezawisły sąd w obecności biegłego psychologa. Nie wspomniała wówczas o obcowaniu płciowym z osobą, której dotyczyło zawiadomienie. Wspomniała jedynie o zdarzeniach sprzed około 6 lat, którym nie można było jednoznacznie zinterpretować jako czynów o charakterze seksualnym. No i dlatego oni mówią, że to umorzyli. Tak jak powiedziałeś, też matka, czy pierwsza żona, nie wiem czy pierwsza, no ale powiedzmy żona z tamtego okresu.
Ślubna żona, reszta to już...
Ślubne.
A nie.
Tam jest ślubna katolicka. No, czyli jedna i druga chyba, no bo tamta też była z Janem Pawłem II.
To jest problem dla katolików. No bo oni mówią, że małżeństwo jest nierozerwalne. A przecież sam Jan Paweł II uznał ważność tego małżeństwa, bo udzielił swojego błogosławieństwa.
Ale oni teraz unieważnili, bo Jan Paweł II już nie żyje.
No to właśnie, to oni chcą powiedzieć, że Jan Paweł II źle zrobił, że błogosławił tej parze?
Może się pomylił.
No ale przecież oni sprawdzali wtedy, zanim dopuszczą ludzi do papieża, to jest sprawdzenie, czy to są zacni, godni ludzie, dobrzy katolicy i tak dalej. Czy
to
może...
jak najlepsi. Wyszło, że...
To wyszło, że najlepsi
jak
wtedy.
Najlepsi.
I małżeństwo ważne wyszło.
Jak najbardziej.
No a Jędraszewski, czy który? Nie, to inny, bo to nie ta diecezja, to tam gdzieś...
On mówi, że teraz nie ważne.
To Głódź chyba im. Z Głódziem to się wszystko... to już teraz wiem, jak to było. 3,44.
No więc właśnie ta pani, ta pierwsza... Czy ta żona z tamtego
ślubna.
Okresu...
My pozostańmy, my będziemy tu tradycyjnie, lefewrystami będziemy, no, ślubna, że tak powiem, Kurskiego.
Jak każda matka na moim miejscu, byłam zdruzgotana, gdy po raz pierwszy usłyszałem, o co podejrzewany jest mój syn. Właśnie dlatego, nie kierując się interesem swoim i swojego syna, pełna troski, odpowiedziałam Annie Nowakowskiej na jej maila z czerwca 2015, czyli potwierdza tamtego maila, którego wczorajśmy czytali. Odpowiedziałam jej jak przyjaciółce i zatroskanej matce, wyraziłam rodzinie swoje szczere współczucie. Uczucie, ale potem pisze tak. Od początku uważam jednak, że trzeba tą sprawę rzetelnie wyjaśnić. Znam swojego syna najlepiej i wiem, że nie byłby w stanie popełnić czynów, które zarzuca mu Magda, jej rodzice i obecnie także dziennikarze.
No myśmy nie przesądzali, jak jest. Mówiłem, że rzeczywiście tutaj mogą być przeróżne motywacje zemsty i to mówiliśmy szeroko, nie będę tego powtarzał. Dla mnie istotniejszy jest cały mechanizm załatwienia tych różnych spraw, czyli tutaj bierzemy na europosła, tutaj jak ty mi zrobisz to, no to ja cię wezmę na wiceprezesa Lotosu, albo odwrotnie, no różne takie widać, jak pisowcy załatwiają przeróżne obsadzenia w spółkach Skarbu Państwa i przeróżnych firmach i stanowiskach partyjno-politycznych. I do tego oczywiście drugi czynnik to jest, dlaczego teraz to wyszło? Dlaczego brat rodzony Jacka Kurskiego, dobrze mówię? Taką, że tak powiem, bombę wrzucił na podwórko pisowskie, raniąc bardzo, bardzo boleśnie swoją najbliższą rodzinę. Nie? Moim zdaniem ma to związek właśnie z tym zwrotem akcji. Czy Polska przejdzie do obozu amerykańskiego, czy pozostanie w obozie komunistyczno-chińskim. Ja przypominam, że Chińczycy grozili PiS-owi. To już nie pamiętam w jakiej gazecie, ale chyba jakiejś takiej komunistycznej gazecie wydawanej w Hongkongu. Był taki artykuł, jeszcze przed kampanią wyborczą, że gdyby pisowcy spróbowali odwrócić sojusze z komunistycznymi Chinami, to popamiętają. Ja myślę, że to właśnie jest otwarcie tej kampanii.
Odnośnie PiS-u mamy też dzisiaj, można było przeczytać na Interii, ale o tym też poinformowała pani poseł Monika Wielichowska na swoim Twitterze, że nocą podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącej ustawy dotyczącej ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 zgłoszono nieoczekiwanie poprawkę. Wiesz w jakiej sprawie? Czyli tak, Komisja Zdrowia...
Jak w nocy, to bandyci pewnie chcą coś ukraść, czyli zamach na kasę.
Komisja Zdrowia...
Jakiego zdrowia? Chyba psychicznego.
Ustawa dotycząca tego związku z epidemią COVID-19, a poprawka dotyczy wyborów 10 maja.
Niezdrowe wybory. Od nędzy do pieniędzy. Sasin chyba idzie tam.
To się nazywa w pełni ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.
Czyli żeby Sasin nie zapłacił, to tak oto.
Teraz co tam jest, co się znalazło w tej poprawce, która w nocy została zgłoszona? Podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów, związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego, mogą wystąpić do szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów związanych bezpośrednio z realizacją polecenia zwanej dalej rekompensatą. Rekompensata jest udzielana z części budżetu państwa, której dysponentem jest szef Krajowego Biura Wyborczego.
Czyli winien Morawiecki, to już jest
właśnie,
jasno wskazane.
Wydał polecenie, a tutaj mamy, zobaczmy, zrealizowały
Morawieckiego,
polecenie
to...
prezesa Rady Ministrów. Czyli już nie Sasin, tylko Morawiecki.
Już Morawiecki winien. Przypominam, że Kurski, zobaczcie, to się troszkę wiąże, Kurski niedawno przeprowadził taki dość brutalny atak w telewizji reżimowej, pisowskiej, właśnie na towarzysza premiera, oskarżając go o straszne zbrodnie i wspieranie opozycyjnych gazet ogłoszeniami tam spółek Skarbu Państwa czy czegoś tam jeszcze. W każdym razie program był taki mocno, że tak powiem, zamierzony, żeby wyrzucić z fotela Morawieckiego. No tam Kaczyński powiedział, że nie, gryźcie się dalej, tu nic nie będzie. Ale zobaczcie, teraz znowu winien Morawiecki, czyli to co? To Morawiecki powinien zapłacić. No bo jak nie, to każdy z nas zapłaci. A Morawiecki miałby z czego zapłacić. Najpierw, żeby sobie trochę pożyczki wziął, bo 30 parę baniek wziął od tych zachodnich banków za bardzo ciężką, wytrwałą pracę dniami i nocami. Zobaczcie, to praca nocami im została. Jak bandziorom.
Przypominam, że chodzi o te 70 milionów, o tym one tu mówi, że tyle przynajmniej kosztowały te wybory, te przeprowadzenie, przygotowanie tych wyborów.
Nie były zrobione.
Tak jest. Odnośnie tych jeszcze wojen w PiS-ie czy wojenek, możemy puścić teraz Państwu krótki filmik. Być może to jest tylko przypadek i pan prezes się tylko spóźnił, bo były korki w Warszawie, a być może jest to celowy jakiś przytyczek w prezydenta. Zobaczcie, wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza wręczała decyzję prezydentowi Dudzie o wygraniu tych wyborów.
To jeszcze nie koniec, bo jeszcze są
protesty
wyborcze.
Duda przemawia w pałacu i zobaczcie, nagle wchodzi Jarosław Kaczyński, jest wielka konsternacja. Duda przerywa wystąpienie. Zapraszamy na ten krótki materiał z Twittera.
Partie, które blisko ze mną współpracują i za tą współpracę bardzo dziękuję. Dziękuję też panu ministrowi Czaputowiczowi, wcześniej panu ministrowi Witoldowi Waszczykowskiemu za współpracę w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ona miała dla mnie bardzo ważne znaczenie i bardzo wiele polskich spraw dzięki temu udało się dobrze załatwić, co jest dla mnie wielką satysfakcją. Wierzę w to głęboko, że ta współpraca z polskim rządem przez następne lata również będzie się układała dobrze w tych wszystkich sprawach, które, tak jak powiedziałem, służą Polakom, budują Polskę spokojną, budują Polskę bezpieczną.
Przypadek, myślisz, czy celowy jakiś przytyczek?
No, na tym poziomie nie powinno być tego rodzaju przypadków. Nie rozstrzygałbym, bo rzeczywiście mogło się tak zdarzyć, ale to już jest kilka takich, to już jest seria. Przypominam, wieczór wyborczy, też nie było Kaczyńskiego. Po pierwszej turze zdaje się tam, tak, po pierwszej turze podobno był na łysej, przepraszam, na
Jasnej.
Na Jasnej Górze był i tam się oświecał, nie? No jak ktoś to wierzy, to rzeczywiście, nie, to nie może oglądać telewizji iść pod prąd, bo to nie wierzę, żeby ktoś, że tak powiem, łączył te dwa poziomy. Był to ewidentnie psztyczek, no bo wszyscy byli razem z prezydentem. Kaczyński się odciął. Ja bym wiązał te sprawy, dlatego też tak nieśmiało, wiecie, na 0, ile tam promili? 3,44 promila.
Po katolicku.
Po katolicku, po biskupiemu, że tak powiem. Taką jakąś nieśmiałą nadzieję zgłaszam, że Duda mógłby się teraz usamodzielnić, nie? Próbować usamodzielnić, zbudować jakiś republikański obóz i o tym mówiłem kilkukrotnie, a może nawet już i wielokrotnie w ostatnich dwóch tygodniach.
To na koniec poproszę cię.
Tylko pamiętajcie, to jest 3,44 nie procenta, promila. Jak u biskupa Janiaka?
To dużo, jak na alkohol to dużo.
Jakie dużo? 0,7 to dużo? Wyśmiał go ten, Kwachu. Mówi, Janiak, co ty do szpitala? Po 0,7? Gdzie ty łeb masz, ty, łazęgo? No to taki był mem przecież. No widzicie, no.
A to nie o Janiaku, tylko o wyborach.
A to jest polska elita. Jeden biskup, drugi prezydent.
Poproszę cię komentarz z Włoch, o komentarz tej sytuacji. We Włoszech powstaje partia Italexit, zakłada ją znany włoski senator. Chce wyjścia Włoch z Unii Europejskiej. Spotkał się już w Londynie z architektem Brexitu Nigelem Farage'em powiedział: nie możemy dłużej dawać się szantażować krajom, które obrażają świetną reputację Włoch, nie wiem czy tą faszystowską, tylko naprawdę suwerenne państwo, takie jak Wielka Brytania, może stawić czoło kryzysowi gospodarczemu, który wywołała pandemia koronawirusa. Na to, że Unia Europejska przekaże miliardy pomocy dla krajów dotkniętych koronawirusem, takich jak Włochy, ten senator powiedział: inni chcą zmienić Europę, my chcemy z niej się wydostać.
Czyli zobaczcie, tu Unia Europejska, bo to nie chodzi o Europę jako kontynent, czy miejsce cywilizacyjne, historia, kultura, tylko o polityczną, komunistyczną organizację likwidującą państwa narodowe, jak zapowiedziała Angela Merkel w sposób już bezdyskusyjny, tam mniej więcej chyba 2 lata temu, że drodzy państwo, musicie skończyć z państwami narodowymi. Możemy poprosić tę wypowiedź Angeli Merkel, żebyście zobaczyli na własne oczy, że ja tu absolutnie nic nie zmyślam. To jest jasno stwierdzone przez Niemcy już, jaki jest kierunek, stąd Wielka Brytania już sobie poszła, a teraz o tym mówią Włochy. No tam wielkiego heroizmu bym u tego pana jeszcze na razie nie doszukiwał się, zobaczymy. To był członek ruchu tego tam 5 gwiazd czy czegoś, który się zblatował z komuchami tamtejszymi i on wtedy odszedł z tego ruchu, no to chwała mu za to. Teraz myślę, że widzi sondaże, bo sondaże we Włoszech...
Właśnie, tylko 39% ankietowanych ufa Unii Europejskiej z włoskiego.
A coraz więcej właśnie chce tutaj wyjścia, nie widzi dalszego interesu bycia w tym komuszym gułagu. Także to jest dobrze, czy z tego wyjdzie jakiś większy ruch, bo tu on się od tej ligi też tej tam odżegnuje, bo mówi, że też, że słabo krytykuje już Unię Europejską. Zobaczymy, co będzie. Na pewno dobrym kierunkiem jest to, że Włosi się budzą. Tego też życzę Polakom.
Mamy z ostatniej chwili wiadomość bardzo ciekawą ze Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone zamykają chiński konsulat. Znienacka macie 72 godziny, powiedzieli. Chodzi o konsulat Chińskiej Republiki Ludowej Houston. 21 lipca czytamy: nagle Stany Zjednoczone zażądały, by konsulat generalny Chin w Houston wstrzymał wszelką działalność. Powiedział to na briefingu rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodał, że nakaz zamknięcia placówki w tak krótkim czasie jest ze strony USA bezprecedensową eskalacją ostatnich działań przeciwko Chinom oraz polityczną prowokacją, która poważnie narusza międzynarodowe prawo. Chiny oczywiście zapowiadają odwet.
Bardzo dobra wiadomość, cieszę się niezmiernie. Myślę tylko, że to powiedzenie, że tam w sposób nagły 72 godziny, jak przychodzili komuniści, ile Polakom dawali, żeby spakowali dorobek całego życia swojego i jechali na Sybir?
Tu możemy przeczytać.
To było pół godziny.
Tak. Jak dobrze poszło.
Także te 72 godziny to jest o 71,5 godziny za dużo dla tego komunistycznego ścierwa. Won! Bardzo dobrze. Głosujcie na Trumpa. Widzicie, Polacy, mówię do Polonii, jak dobrze się dzieje pod przywództwem Trumpa w tym obszarze. W tym obszarze. Bo ja nie mówię, że prezydent Trump jest doskonałym przywódcą. Ale jeśli chodzi o rozgrywanie globalnego zderzenia cywilizacji z imperium zła, to nie było lepszego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
To czytamy na portalu forsal.pl. Też twierdzą, że w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z wczoraj z wieczora przedstawiające ogień rzekomo na dziedzińcu konsulatu. Według lokalnych mediów wezwano straż pożarną i policję. Komentatorzy oceniają, że pracownicy placówki tam palą dokumenty. Policja powiedziała, że rzeczywiście unosił się dym, no ale oni nie zostali.
Prawdopodobnie to nie jest żadna placówka dyplomatyczna, tylko takie Abwehrstelle komunistyczne. To jest jakaś agencja szpiegowska, która zapewne sterowała tymi protestami Antify i BLM. I Trump bierze się im za, no tam...
72 godziny i ma ich nie być. No zobaczymy, jak dalej, jaka będzie eskalacja, jaka będzie odpowiedź chińska.
My przechodzimy... co oni zrobią?
No, mogą z kolei zrobić jakiś tam konsulat w Chinach, ale myślę, że to dla Stanów Zjednoczonych nie będzie wielka strata.
Amerykanie z radością wrócą do domu po tym chińskim.
Z ogłoszeń. O 18 zapraszamy Was na program Którędy do Nieba, temat dokąd Franciszek prowadzi Kościół katolicki. O 20.30 zapraszamy na wspólne czytanie Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim, dalej Dzieje apostolskie. A zaraz po programie Pomyśl Dziś i rozwiązanie naszej zagadki
z początku.
Co jest tym znamieniem bestii, bez którego nie można kupować ani sprzedawać.
Oczywiście, wiecie, to jest jeden z większych joke'ów, to żeby nie było, żeby to, ale stwierdziłem, że dla poprawy humoru, pośmiania się, no to pokażę Wam też coś z protestanckiego podwórka. Zwykle pokazuję Wam zabobony, bzdury, niebiblijne sprawy z katolickiego podwórka. No to dzisiaj przeniesiemy się na podwórko protestanckie. Tam też nie sieją, nie orzą.
Sami się mnożą. Ten pastor twierdzi, że maseczki. Maseczki, no już jest na tytule, to już wiesz, już był spoiler. Maseczki papierowe, które nosimy, to jest znamie bestii.
No to pociągnę wątek.
Zainteresowałeś, czy mnie tylko interesuje sprawa, czy tak, czy ta maseczka jak już jest w sklepie, w jakimś dziesięciopaku, czy już jest znamieniem bestii, czy dopiero jak trafia na twarz,
no,
czy
jak ona powinna trafić na czoło. Ona powinna trafić na czoło.
A jak masz na przykład takie maseczki z wymienianym wkładem, to też co jest tym znamieniem? Czy maseczka, czy wkład, czy jak?
To zależy, jak na lewym nadgarstku nosisz,
ale nie, no, na buzi. Ja noszę na twarzy, na buzi i na nosie.
Ale to musiałbyś chyba tego, którego tak oświeciło, jaśnie oświeconego zapytać, bo ja nie wiem.
No ja tam tylko, jego widzowie też pytają w komentarzach.
Ja tego pastora bym tylko zapytał. Szanowny pastorze, czy noszenie majtek w przestrzeni publicznej też odbiera panu wolność?
No bez ubrania też by go chyba do sklepu nie wpuścili. Też by nie mógł kupować ani sprzedawać.
Czyli on chce
na golasa,
z gołym...
nie wiem, czy też by sprzedawał.
No dobrze. No.
Też może ubranie z tym znamieniem bestii.
Nowy styl mody pastorskie. Gołodupcy.
Tym akcentem zakończymy dzisiejszy program. My się z Państwem żegnamy. Widzimy się o 18 na dogrywce. Dzisiaj będzie recenzja kolejnego filmu, tym razem o papieżu Franciszku, jakiś film.
Czyli wrócimy na katolickie
Netflixie,
podwórko zabobonu.
Dokumentalny film pojawił się o papieżu Franciszku, także to o 18. My się z Państwem żegnamy, ze mną był pastor Paweł Chojecki.
A ja naprawdę zalecam Wam samodzielne czytanie Biblii. To jest podstawa. Jeśli od tego nie zaczniesz, gdzieś kiedyś trafisz na głupca, jeśli nie będziesz miał solidnego źródła. Nie będziesz umiał analizować wypowiedzi. Pójdziesz na manowce. Dlatego zacznij już dziś.
Tym wezwaniem kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
W Polsce głównym problemem są kłamstwa i zabobony Kościoła rzymskokatolickiego, stąd dość często przedstawiam błędy i fałszerstwa teologii katolickiej i głupotę niektórych czy wielu księży katolickich, ale dziś jednak pewien pastor przesadził i pokażę Wam to samo, głupotę i zabobon po stronie, niestety, niektórych protestanckich pastorów. Oto tenże jegomość odkrył, że znamie bestii opisane w Księdze Apokalipsy, przeczytam Wam najpierw z Księgi Apokalipsy, żebyście wyrobili sobie zdanie na podstawie tekstu biblijnego. Tam mowa jest o tych czasach ostatecznych, to jest 13 rozdział, werset 16 i 17. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce, albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. No a teraz zobaczcie, co niestety jeden z przewodników kościołów protestanckich w Polsce wypisuje na Facebooku. Oto ni mniej, ni więcej, sami sobie przeczytajcie jego wywód. Twierdzi, że rozwikłał tajemnicę znamienia czy piętna bestii apokaliptycznej i jest ją właśnie maseczka. No już tak na pierwszy rzut oka, gdzie się nosi maseczkę?
Na czole? Na ręku? No nie, no, na paszczy. Ale to mu nie przeszkadza. Widać, że jedna z jego czytelniczek bardzo się zaniepokoiła i mówi: zaraz, to jak ja teraz nałożę maseczkę, pójdę do urzędu, to już przepadło, już nie mam zbawienia, znak bestii przyjęłam. Także widzicie, że ludzie słuchają takich durnot i się tym przejmują. A ja wam pokażę końcówkę tego wersetu, tego fragmentu. Zobaczcie. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, a nie głupotę.
Drugiego lipca 1944 roku Armia Czerwona podeszła pod Lwów. Lwowska AK przystąpiła do działań przewidzianych planem Burza, to znaczy zaatakowała Niemców. Zwłaszcza na początku walk o miasto wystąpienie AK było na rękę Armii Czerwonej, ponieważ pierwsza pod Lwów podeszła brygada pancerna, której brakowało piechoty do ochrony czołgów. Do 27 lipca oddziały AK wspólnie z Armią Czerwoną prowadziły walki o miasto. 26 lipca wstępnie uzgodniono z oficerami Armii Czerwonej, że zostanie sformowana z żołnierzy lwowskiej AK 5. Dywizja Piechoty Dzieci Lwowa, która weźmie udział w dalszych walkach z Niemcami. 28 lipca oddziały AK zostały rozpuszczone do domów. Nadal jednak jawnie działała komenda miasta przy ulicy Kochanowskiego, a kontrwywiad AK współdziałał z kontrwywiadem Armii Czerwonej przy wyłapywaniu konfidentów gestapo. 30 lipca odbył się wiec ludności Lwowa z udziałem Nikity Chruszczowa i Iwana Koniewa. Po pierwszych przemówieniach ludzie odśpiewali polski hymn i zaczęli wznosić okrzyki: niech żyje polski Lwów i Lwów do Polski. Następnego dnia oficerowie sztabu okręgu AK zostali wezwani na naradę z udziałem oficerów Armii Czerwonej i na tej naradzie aresztowano ich. Pomimo to delegacja AK udała się na rozmowy do Żytomierza z Michałem Rolą Żymierskim. Ta delegacja również została aresztowana. NKWD rozpoczęło wyłapywanie członków AK. Około 2000 z nich trafiło do łagrów i wielu z nich tam zmarło.